Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Jesteśmy świeżo po rekolekcjach na naszym kanale. Sporo mówiłem o adoracji, sporo mówiłem o spowiedzi, sporo powiedziałem na temat mszy świętej. Cieszę się, że był odbiór, jaki był. Raczej pozytywny, więc wiem, że mam przygotować teraz taką kiedyś na spokojnie. Myślę, że przez wakacje uda mi się usiąść taką serię o mszy świętej, tak żeby krok po kroku wytłumaczyć, na co warto zwrócić uwagę. Być może też są różne zwyczaje parafialne, więc będę starał się to omawiać. No i mówiłem dużo o podjęciu decyzji, jeśli chodzi o Wielki Post, czyli to, żeby spróbować chodzić na adorację Najświętszego Sakramentu, najlepiej, jakby się udało codziennie. To samo powiedziałem o mszy świętej, też żeby w Wielkim Poście spróbować codziennie być na mszy świętej. W przypadku osób, które na przykład mają małe dzieci i wychowują te dzieci, no to żeby się dogadać, że na przykład jednego dnia idzie jeden współmałżonek, drugiego idzie druga osoba z małżeństwa. W ten sposób będzie dużo, dużo łatwiej, a jednocześnie będzie też taki rytm. I po Wielkim Poście podjąć decyzję, czy walczamy o takie chodzenie na mszę świętą i adorację już codziennie, w zasadzie nie tylko od Wielkiego Postu do Wielkiego Postu, ponieważ postanowienia mają zbliżać nas do Pana Boga, do Kościoła, do miłości Pana Boga. To nie ma być tak, że ja mam po ludzku tylko odczuwać satysfakcję z tego, że mi się udało. Przeczytam Słowo Boże, które przeznaczone jest na trzecią niedzielę Wielkiego Postu rok C i później przejdę do dalszej części kazania. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym samym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam, zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto słowo pańskie. Z takimi naszymi postanowieniami jest już coś takiego, że czasami w Wielkim Poście ktoś decyduje się na takie rzeczy, które nie powodują większej miłości do Kościoła i do Pana Boga, do zwiększenia życia sakramentalnego, do pogłębienia tego życia sakramentalnego, do walki o komunię świętą, regularną modlitwę, spowiedź, czyli coś, co ma przybliżyć mnie do osoby Jezusa Chrystusa. Większość ludzi, z którymi rozmawiam, mają takie postanowienia, żeby nie jeść mięsa, nie jeść słodyczy, żeby schudnąć kilka kilogramów. I o ile owszem, to też jest jakiś trud i wysiłek, natomiast niekoniecznie ten trud i wysiłek ma zbliżać do Pana Boga. Motywacją naprawdę musi być miłość do Chrystusa i do Jego Kościoła. To zawsze idzie w parze. Miłość do Chrystusa i do Jego Kościoła. Przypomina mi się taka historia, którą opowiedział kiedyś ksiądz Bogusław Kowalski, ksiądz naszej diecezji. Kiedyś nagrywał taki coś, co się nazywa Czarny Humor z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem. No i śmiał się kiedyś, ponieważ poszedł chyba na jakiś posiłek do parafianki, czy to była kolęda, czy nie, już tego nie pamiętam. Natomiast zaczął tam troszeczkę narzekać, że ma problemy z utrzymaniem wagi. No, pani chciała mu jeszcze, jak to każda parafianka, chciała ugościć księdza, jeszcze bardziej tam dokładała mu jedzenia. Mówi, nie, proszę pani, ja już naprawdę nie mogę, ja już muszę się powstrzymywać. No i pani tak na niego popatrzyła i mówi, no proszę księdza, no to trzeba wcześniej wstawać, przecież żaden problem. No i ksiądz mówi, no zaraz, no ale proszę pani, ja codziennie wstaję o 5 rano. Ja już nie dam rady wstać wcześniej. I ona tak na niego popatrzyła z politowaniem i mówi, od stołu trzeba wcześniej wstawać, proszę księdza. I faktycznie tak jest nieraz z naszymi postanowieniami. Prawda, że one działają na chwilę, że później ciężko gdzieś tam powalczyć o pewne rzeczy. Tak pół żartem, pół serio. Ale faktycznie no, postanowienia mają naprawdę zbliżyć nas do Pana Boga. Przyjrzyjmy się temu, o czym jest pierwsze czytanie. Czyli mamy tutaj Mojżesza, który wyprowadza ludzi. Najgorszy przewodnik świata. To od tego trzeba zacząć. Trasę, którą miał do pokonania w 2 tygodnie, 3 tygodnie, przy wolnym chodzeniu 4, pokonywał 40 lat. Ta podróż do Ziemi Obiecanej faktycznie tyle trwała. Oczywiście jest to też pewnego rodzaju symbolika, o której mówiłem kiedyś w innych odcinkach. Natomiast co jest tutaj ważne? Że ci ludzie, którzy byli wyprowadzeni, cały czas tęsknili za Egiptem, tęsknili za niewolą, tęsknili za tym, co tam mieli, bali się pójść w nieznane. I bardzo często tak jest w naszym życiu, że nie odważymy się na jakieś konkretne zmiany, na konkretne decyzje, bo ten świat, w którym jesteśmy, już znamy, on może być byle jaki, ale jest nasz, jesteśmy do niego przyzwyczajeni, no i niestety będziemy w tym tkwić. Na przykład ludzie, którzy pracują w korporacjach, wiedzą, że jest ciężko, że są niewolnikami wręcz, ale jednocześnie tkwią w tym cały czas. I zanim człowiek doświadczy prawdziwej wolności, czasami minie naprawdę całe jego życie. Tak jak w przypadku pierwszego czytania, potrzebowali 40 lat, żeby dopiero wejść do tego, co Bóg im zaproponował, do ziemi obiecanej. W innym przypadku nie potrafiliby docenić tego, co dostali. Dlaczego? Rozdzierająca tęsknota. Tęsknota za tym dawnym życiem. I ja na przykład przypominam sobie takie momenty w moim życiu, w którym faktycznie na przykład doświadczałem jakiegoś grzechu i z perspektywy, jeszcze przed nawróceniem, z perspektywy młodego człowieka, ale później nawet i starszego, patrzyłem z taką trochę tęsknotą za dawnym życiem. Czyli na przykład jako młody człowiek chodziłem na różne imprezy, piłem alkohol i kiedy myślałem o tym z perspektywy już powiedzmy osoby trochę starszej, to nie mówiłem czegoś takiego, że brzydzę się tym, że to było straszne, że w taki sposób żyłem, tylko taka refleksja się pojawia, o, kiedyś to było, nie? Kiedyś to było życie, człowiek młody, był zdrowy, miał na wszystko siłę i napić się mógł, nie? Czyli nie otrzymam wolności, nie otrzymam wolności w Chrystusie, prawda? To, co wspomniałem na początku, ponieważ ja tęskniłem jeszcze za starym życiem. I to nie jest jakiś odległy problem, ponieważ takich sytuacji jest mnóstwo. Na przykład młodzi ludzie, którzy współżyją przed ślubem, którzy mieszkają przed ślubem, którzy chodzili na imprezy, którzy na przykład palili papierosy, próbowali narkotyków. No, często jest takie myślenie, o, kiedyś to było, człowiek mógł, miał zdrowie, pozwalał sobie na to. Nie było takiego myślenia, jejciu, jak ja mogłem tak żyć? To jest straszne, że ja w taki sposób żyłem. Dlatego tak ciężko o wolność. I my też będziemy prowadzeni przez Pana Boga tyle lat, aż w końcu się nauczymy, aż w końcu zatęsknimy autentycznie za Bogiem, a nie za swoim grzechem, za starym życiem, za tym, co było beznadziejne, no ale takie nasze. Żartobliwie kiedyś się opowiadała, taka była historia o pewnej kobiecie, która przyszła do spowiedzi do księdza i zaczęła mówić, o proszę księdza, kiedyś jak byłam młoda, to spałam z tylu chłopakami, oj, to można by liczyć i liczyć. No i ksiądz tak na nią popatrzył, mówi, babciu kochana, przecież babcia już to opowiadała kiedyś na spowiedzi, to już nie trzeba do tego wracać, naprawdę nie trzeba. I ona tak sobie pomyślała, no ale tak fajnie powspominać. Nie, czyli cały czas ta tęsknota, Tęsknota za tym, co dawne, tego się nie zostawiło, a faktycznie trzeba zostawić stare życie. I jeżeli my nie zapomnimy tego wszystkiego, jeżeli autentycznie nie pójdziemy za Panem Bogiem, no to nasza podróż będzie tyle trwała. No i teraz mamy Ewangelię, którą przeczytałem, czyli Ewangelię według świętego Łukasza. No i mamy wprost pokazane ogrodnik, prawda? Bo tak, właściciel to jest Pan Bóg, czyli właściciel winnicy. A ogrodnik to albo jesteśmy my, którzy modlimy się za drugiego człowieka, którzy walczymy o drugiego człowieka, albo to ktoś, kto modli się za nas. Wszystko zależy od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji. Ja oczywiście za chwilkę to wytłumaczę, ale w taki sposób bym spojrzał na ten temat. Okopanie i obłożenie drzewa, czyli to, co było napisane w dzisiejszej Ewangelii, to była powszechna praktyka. Tak się robiło ze wszystkimi drzewami, ale był jeden wyjątek. Właśnie drzewo figowe. Z drzewem figowym się tak nie postępowało, nie trzeba było. Drzewo figowe nie potrzebowało nawozu, nigdy. Ogrodnik robi naprawdę wszystko, żeby uratować jeszcze to drzewo. Niesamowite jest to, że właśnie Pan Bóg w tej przypowieści wygląda na takiego, że mówi, ty już nie wydajesz owocu, to już w ogóle po co? Po co wyjaławia tę ziemię? Po co to trzymać? Po prostu wyciąć, spalić, koniec, kropka. No to jest ciekawy obraz Pana Boga. Bardzo ciekawy obraz. Gdzie się podział Pan Bóg miłosierny? Nagle jest pokazany Bóg, właściciel winnicy, który mówi, tyle razy dawałem szansę, nie udało się. Ale jednak jest jeszcze ogrodnik. Czyli ogrodnik, na przykład mama, która modli się za swoje dziecko i mówi, Panie Boże, ja jeszcze będę się modliła rok, bardzo Cię proszę, niech mój syn się nawróci. Niech mój syn przestanie na przykład palić papierosy albo pić alkohol. Czyli my jesteśmy tym ogrodnikiem. Bardzo często modlimy się o nawrócenie czyjeś. Modlimy się o to, żeby ktoś na przykład zawarł sakramentalny związek małżeński, żeby nie żył w takiej sytuacji, w jakiej jest, czyli w beznadziejnym położeniu, na przykład w grzechu śmiertelnym, żeby no, naprawdę się modlimy za tych ludzi. Czyli my w tej sytuacji jesteśmy ogrodnikiem. I jednocześnie dajemy Panu Bogu taki czas. Czyli mówimy, Panie Boże, no to ja jeszcze chwilę, jeszcze daj szansę, proszę. I nieustannie wstawiamy się za takim człowiekiem. I teraz wiemy z doświadczenia własnego, ale także na kartach Pisma Świętego jest to bardzo ciekawie powiedziane, że jedyne, co uczy człowieka i pomaga tak naprawdę wydać owoce, to jest najczęściej cierpienie. W innych sytuacjach człowiek nie ma jakiejś takiej refleksji, że coś trzeba zmienić. W bardzo nielicznych przypadkach myślę, że ona się pojawia. Najczęściej jest tak, że dopiero jak coś dziwnego dzieje się w naszym życiu, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, albo pojawia się cierpienie, dopiero pojawia się jakiś element refleksji. Jezus Chrystus nie powiedział żadnego kazania na temat cierpienia. Jednocześnie Pismo Święte mówi, że On na siebie przyjął cierpienie, aby nam łatwiej było to zrozumieć. Nie ma odpowiedzi, po co to jest, w jaki sposób powinniśmy to ugryźć, na co warto zwrócić uwagę. Wiemy jedynie to, że to pomaga nam tak naprawdę przemyśleć pewne sprawy. I kiedyś Radosław Pazura miał taką historię, że jechał razem ze swoim kolegą samochodem i ten kolega, znaczy ulegli wypadkowi, Radosław Pazura przeżył, a jego kolega od razu zginął na miejscu. Kiedyś taki serial był Adam i Ewa i ten kolega grał właśnie w tym serialu. I dopiero ta sytuacja, bardzo trudna sytuacja w jego życiu, stwierdziła, że życie jest tak kruche, on tak doszedł do takiego wniosku, zaczął się bardzo regularnie modlić, zdecydował się od razu na ślub kościelny, bo stwierdził, że nie będzie odkładał go latami, a wcześniej przecież odkładał latami decyzję o związku sakramentalnym. Czyli to tak pomogło mu podjąć tę decyzję. I oczywiście no, w taki sposób trzeba na to patrzeć. Co więcej, wiele osób uważa, że Kościół im nic nie daje. Rekolekcje też w taki sposób starałem się poprowadzić, żeby pokazać to piękno Kościoła, żeby pokazać, na co warto zwrócić uwagę. Ale faktycznie jest coś takiego, że coraz więcej ludzi, którzy odchodzi od Kościoła, czas pandemii też pomógł, tak w cudzysłowie pomógł, że wiele ludzi przestało całkowicie chodzić, nawet jak się starało od czasu do czasu. I jest to całkowicie naturalny proces, ponieważ ludzie naprawdę uważają, że Kościół nic im nie daje, że wiara im nic nie daje. Dlaczego tak jest? Ponieważ ci ludzie już dawno ostudzili swoją wiarę. Oni już dawno zrezygnowali z Kościoła, nawet jeśli od czasu do czasu się modlili. I kiedyś była taka bajka, historia Bruno Ferrero, to opowieści dla ducha, i on fajnie pokazał właśnie to zjawisko. Co to znaczy, że jeżeli człowiek faktycznie chce wejść w Kościół, zrozumieć to wszystko, to na zasadach, które Chrystus proponuje, nie na swoich własnych. Jeżeli ktoś będzie chciał wejść na swoich własnych, nigdy nie doświadczy tego piękna, tego smaku, tego bogactwa, tego, co Kościół proponuje. I ta historia mniej więcej w taki sposób wyglądała, że jakiś mężczyzna bardzo biedny szedł sobie gdzieś po starówce i zobaczył, jak to bogaci ludzie jedzą sobie w tych ogródkach restauracyjnych ciasto. I on tak bardzo chciał poczuć się właśnie, że jest bogaty, że może zjeść takie ciasto. On sobie nie mógł pozwolić na takie życie. No i wszedł do takiej restauracji, udało mu się porozmawiać z kucharzem, kucharz mu dał akurat przepis na to ciasto. No już nie mógł się doczekać, że on też będzie mógł się w taki sam sposób poczuć, że doświadczy właśnie takiego pięknego, lekkiego, fajnego życia. Poprosił żonę, żeby zrobiła mu takie ciasto. Ja będę wymyślał teraz przepisy. Natomiast załóżmy, żona czyta mąka żytnia. No, on mówi, a ta mąka żytnia, tam byle co wsypie, tylko żeby tam było pszenna jakaś tam niech będzie. Więc już pierwszy składnik się zmieniła. Później cztery jajka. Po co to cztery jajka? Dwa jajka wystarczą, problem z głowy. Więc rzuciła dwa jajka. Tam było napisane na przykład śmietana tyle i tyle procent. No a tam trochę śmietany dam, mlekiem zaleję, przecież będzie to samo. W czym w ogóle problem? No cukier tyle i tyle. I znowu zrobiła po swojemu. Zrobiła mężowi takie ciasto, po czym on już nie mógł się doczekać, że wreszcie poczuje się jako właśnie to, o czym wspomniałem. Spróbował gryza tego ciasta i od razu wypluł. Nie, bo było obrzydliwe, nie nadawało się do jedzenia. Ale nie mógł w ogóle zrozumieć ten mężczyzna, czemu tym ludziom bogatym się to podobało. No i właśnie tak jest nieraz w Kościele, że wielu z nas robi coś po swojemu, a później się dziwi, że wiara nic nie daje, że Kościół nic nie daje, że to nie zmienia życia, że ciągle gdzieś tam się żyje w lęku. I my mamy tak z życiem duchowym. Czyli gorącą modlitwę na przykład zamieniamy na bezmyślny pacierz. No przecież tak nie wolno. Albo faktycznie postanowienia, to wszystko, co o czym mówiłem, macie przyprowadzić ponownie do Chrystusa i to tak na serio, no albo bawisz się w byle co. Czyli na przykład nie jesz mięsa, żeby schudnąć kilka kilogramów. Chrystus ma być główną motywacją. Posty stały się tylko symboliczne. W domu nie rozmawia się na przykład na temat wiary. To też kiedyś oddzielny odcinek chcę na ten temat nagrać. No to jest straszne, kiedy rodzice na przykład opowiadają małemu dziecku, ja to w szkole często słyszę od dzieci, że rodzice mówią, nie wolno ci się w szkole bić, nie wolno ci w szkole na przykład zachowywać się tak czy inaczej, a jednocześnie ci sami rodzice robią to w domu. Kłócą się między sobą, źle rozmawiają, na przykład rodzic powie, no masz chodzić do kościoła w niedzielę, a później ten sam rodzic obgaduje sąsiadów, krytykuje wszystko, ogląda telewizję i non stop wszystkich obgaduje i męczy, na księży gada. Jak w taki sposób można zbudować coś pięknego i trwałego? Dlatego my zamieniamy coś, co jest piękne i prawdziwe, na dziadostwo. I nie wolno sobie pozwolić na takie dziadostwo. Dlatego mówiłem o tak konkretnych postanowieniach, które mają człowieka przyprowadzić. Obecność na mszy świętej na przykład zamiast żywe przeżywanie wiary, to o czym wspomniałem, to jest takie do odhaczenia. No byłem na msze, o co księdzu chodzi? To, że komunii świętej nie przyjąłem, przecież do końca Wielkiego Postu jest jeszcze dużo czasu. Na Wielkanoc się wyspowiadam i przyjmę komunię świętą. No nie o taką wiarę chodzi. Nie chodzi o takie przeżywanie tego wszystkiego. W jaki sposób ty chcesz się przygotować? I po jakimś czasie taki człowiek, który żyje takim dziadostwem, widzi, że ta pobożność już nie smakuje, że to chrześcijaństwo nic nie daje i po prostu odchodzi od kościoła. Co za tym idzie? Nawet jeśli nieoficjalnym aktem apostazji po prostu rezygnuje z chodzenia na mszę świętą, nawet jeśli dorabia teorię, że dużo modli się w domu. Ja w to nie wierzę akurat. I teraz bardzo... To jest taka smutna rzeczywistość, ale ten Bóg właśnie z dzisiejszej Ewangelii może w którymś momencie podjąć decyzję i powie, nie wydajesz owocu, muszę cię wyciąć, tylko wyjaławiasz ziemię. Nie chciałbym czegoś takiego usłyszeć na swój temat. Dlatego bardzo proszę, walczcie o swoją wiarę, ale tylko na zasadach Chrystusowych. Na tych zasadach, które On ustalił i tego się pilnujcie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.